Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór, zapraszam na nasz magazyn Tygodnik Polityczny, a w nim tego wieczoru z Państwem profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
I profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, część krajową chciałbym rozpocząć od tematu komisji, która ma zbadać organizację i przebieg nieodbytych wyborów korespondencyjnych, tak zwanych wyborów kopertowych, wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej. Przewodniczący komisji, pan poseł Dariusz Joński, twierdzi, że były one zrobione po to jest jego teza, aby mógł wygrać kandydat Zjednoczonej Prawicy. Znowuż Zjednoczona Prawica twierdzi, że z wyborów korespondencyjnych wycofała się obecna koalicja po tym, jak sondaże ich kandydatki, pani obecnej marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, można powiedzieć, nie były zbyt wysokie, mówiąc delikatnie, nie przekraczały nawet w niektórych sondażach kilku procent. Jak sądzicie, czy ta sprawa jest tylko i wyłącznie taką polityczną grą, czy też faktycznie trzeba zbadać, gdzie się podziało te między 65 a 70 milionów złotych już wydanych na uruchomienie procesu wyborów korespondencyjnych i czy dobrze, że one zostały zatrzymane? Świadkowie, chociażby były wicepremier Jarosław Gowin, uważa, że tak, faktycznie te wybory nie mogły się odbyć tak, by były transparentne, sprawiedliwe. Nie można byłoby dostarczyć wszystkich kopert z kartami do głosowania. Strona przeciwna uważa, że byłoby to możliwe i tylko i wyłącznie przeszkody polityczne spowodowały, że te wybory się nie odbyły. Krzysztof Brzechczyn.
Przed komisją powinni stanąć twórcy konstytucji, dlatego że w konstytucji jest stwierdzone, że wybory prezydenckie odbywają się w Polsce co 5 lat. No i konstytucja została zatwierdzona w ogólnokrajowym referendum. Tak więc te osoby, które głosowały w tym referendum, to również powinni stanąć przed komisją i wytłumaczyć się, dlaczego tak, a nie inaczej głosowali. Ale mówiąc poważnie, to wtedy, gdy na początku lutego 2022 roku marszałek Witek ogłosiła termin wyborów, to już w tym momencie się uruchomił kalendarz wyborczy.
I trzeba było je przeprowadzić.
Tak, trzeba było je przeprowadzić. W międzyczasie wybuchła epidemia COVID-u, tak zwana pierwsza fala. Faktycznie to była pierwsza fala, czy tutaj media trochę nie przesadziły, powiedzmy, z straszeniem społeczeństwa, to jest, powiedzmy, jakby inna sprawa, dlatego że wtedy w marcu, kwietniu i maju ten wskaźnik zachorowań tak wynosił kilkaset osób. To był taki rząd
dziennie.
Wielkości, dziennie, tak? A powiedzmy, podczas drugiej fali to było już, to był rząd kilku tysięcy osób. Tak więc jest pytanie, powiedzmy, zasadności w ogóle stosowania pojęcia pierwsza fala i druga fala, tak? Ale to jest jakby inny problem. I w tym momencie co rządząca koalicja miała zrobić? Pamiętajmy, że właściwie przez te 4 lata Zjednoczona Prawica jest oskarżana o autorytaryzm, zapędy totalitarne, dyktaturę. I teraz gdyby Zjednoczona Prawica przesunęła termin wyborów prezydenckich, to te oskarżenia by się potwierdziły, tak? To byłby kolejny dowód i kolejny powód debaty w Parlamencie Europejskim.
Mhm. Wiesław Ratajczak, jak pan profesor na to patrzy?
Patrzę od strony filologicznej, bo wybory, ta procedura, która była zaplanowana wiosną roku 20 zyskała nazwę wyborów kopertowych. Ja postanowiłem sprawdzić, jakie procedury, jakie obyczaje w innych krajach wówczas obowiązywały i wyszukiwarka internetowa nie pomagała mi w tym względzie, wtedy, gdy wpisywałem wybory kopertowe w Bawarii. Natomiast, gdy wpisałem wybory korespondencyjne w Bawarii, zobaczyłem informację, że takie wybory odbyły się 29 marca 2020 roku. A potem kolejne informacje liczne z Europy i świata w krajach tak, w cudzysłów, niedemokratycznych jak Szwajcaria, jak Stany Zjednoczone, jak Korea Południowa i w trakcie epidemii COVID, a nawet w niektórych Stanach, bez względu na sytuację epidemiologiczną, wybory korespondencyjne są standardem. Więc powiedzieć można, dlaczegoż to Poczta Polska miałaby się okazać mniej wiarygodną i mniej skuteczną instytucją niż Bundespost?
No, nie wiem. Posłowie koalicji wskazują na argument, że nie wszyscy w Polsce mają skrzynki pocztowe, że doniesienie tychże kopert byłoby też niebezpieczne ze względu na to, że można by je fizycznie wyjąć, że można by je też drukować podwójnie. No właśnie, czy to są, słuchajcie, poważne argumenty, czy to są argumenty, które można jednak obalić?
No myślę, że gdyby no właśnie przyjrzeć się tej praktyce w innych krajach.
Tak. To były takie, niezbyt poważne argumenty, tak, bo tutaj wiadomo było, że no, ten wirus się nie przenosi przez papier.
Nie chodziło o zagrożenie epidemiologiczne, ale no, to, że ktoś może w ogóle nie otrzymać tej koperty, bo nie ma skrzynki pocztowej.
No myślę, że to też nie jest poważny problem. To oczywiście można byłoby zweryfikować. No, przypuszczam, że w Korei Południowej lub w Teksasie też nie wszyscy mają skrzynki pocztowe. Przepraszam, że tak humorystycznie rzecz ujmuję, ale rzeczywiście też warto sobie przypomnieć, jaką próbę Poczta Polska i inni doręczyciele przesyłek właśnie podczas pandemii zdali, kiedy właściwie cały handel przeniósł się do tych instytucji. I czy mieliśmy rzeczywiście jakiś bardzo poważny problem również z takimi przesyłkami, które musiały bardzo szybko i bardzo precyzyjnie trafić do odbiorcy, jak na przykład wtedy, kiedy te urządzenia badające puls i natlenienie krwi były przesyłane osobom znajdującym się w kwarantannie. No nie, nasze służby, to zarówno poczta, jak i służby mundurowe, no wówczas nad tymi sprawami znakomicie zapanowały. Tego się w boju uczyliśmy. Myślę, że wybory zaplanowane na maj 2020 roku zostałyby przeprowadzone no, tak, by były w pełni wiarygodne. My doprawdy wówczas nie wiedzieliśmy, jak długo ta pandemia potrwa, jakie będą jej konsekwencje i czy wybory nie będą musiały być, by odbyły się w stacjonarnych punktach do głosowania przełożone na przykład o 2-3 lata, prawda? To dla demokracji kalendarz niestety jest czymś ogromnie istotnym i podjęcie pewnego ryzyka związanego z, ale przecież nie ryzyka, nie ryzykowanie zdrowiem wyborców tutaj wchodziło w grę, ale powiedzmy ryzyko organizacyjne. Wtedy rzeczywiście, gdyby się nie udało, to wtedy można by taką komisję sejmową powołać, ba, trzeba byłoby to zrobić, ale w sytuacji, kiedy w innych krajach, w innych landach tego typu przedsięwzięcia się udawały, z góry zakładać, że w Polsce to byłoby nieudane, nieuczciwe. No wydaje mi się, że to świadczy o jakimś kompleksie niższości.
Tutaj trzeba jeszcze przypomnieć, że gdyby Senat nie przewlekał tej decyzji zatwierdzenia odpowiednich ustaw, bo Senat ma około 30 dni na rozpatrzenie ustaw Sejmu, no to w tym momencie te wybory tak mogłyby się odbyć w trybie korespondencyjnym. Ale stało się tak, jak się stało, czyli Senat w ostatnim możliwym dniu, w ostatnim możliwym terminie zaopiniował negatywnie tą ustawę. No i wtedy właściwie było już prawie pewne, że to się nie uda.
Nie było przestrzeni czasowej na zrealizowanie rozporządzeń. A chciałem was zapytać
Wtedy na rynku jakby politycznym pojawiła się koncepcja Gowina, zmiany konstytucji, chyba przedłużenia konstytucji prezydenta o 2 lata.
No właśnie, chciałem was o to zapytać, czy ten pomysł Jarosława Gowina nie był w sumie jeszcze trudniejszy do realizacji niż te wybory kopertowe, no bo panowie, zmiana konstytucji, no to nie jest przyjęcie nawet trudnej ustawy, no to jest zmiana fundamentalna. Tymczasem Gowin chciał zrobić to w taki sposób, że ta zmiana miałaby być tylko na jakiś okres, co już jest w ogóle powiedzmy mało wyobrażalne, że konstytucja może być zmieniona na jakiś krótszy czas.
No tak się nie robi. No to jest jakby, powiedzmy, to obrazuje jego umiejętności też jako ministra nauki, tak, że się nie zmienia prawa, żeby rozwiązać jeden konkretny problem, a to nie jest jakiekolwiek prawo, to nie jest ustawa, tylko to jest konstytucja. Tak więc tutaj on zablokował z jednej strony możliwość dalszego procedowania wyborów korespondencyjnych, no i to otworzyło ścieżkę do przesunięcia wyborów i wystawienia nowego kandydata przez opozycję. No i tak się stało, tak? I tutaj obciążanie winą Prawa i Solidarności, Prawa i Sprawiedliwości, za co? Za to, że chciało przeprowadzić wybory w konstytucyjnym terminie, no to jest trochę sprzeczne z innymi zarzutami, które właśnie, w których oskarża się Prawo i Sprawiedliwość o autorytaryzm, tak? I dążenie do dyktatury. No to jaki to dyktator, który dąży do przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnym terminie? Tak,
wyobraźmy sobie prezydenta, który ma podpisać zmianę konstytucji zakładającą przedłużenie jego kadencji. Czyli jakby występowałby we własnej sprawie, poniekąd upodabniając się do prezydenta Rosji na przykład, który bez najmniejszych skrupułów tego typu
Faktycznie wywołałoby właśnie wątpliwości polityczne, niby dlaczego prezydent miałby być prezydentem bez wyborów 2 lata dłużej. Chciałbym was zapytać o sprawę psychologii politycznej. Każda komisja śledcza ma taką ambicję, by wyłonić nowych liderów politycznych, by pokazać ich osobowość. Ta pierwsza komisja Rywina, wydała chociażby Zbigniewa Ziobrę, który stał się postacią rozpoznawalną na prawicy właśnie dzięki tej komisji. Taki też status miał profesor Tomasz Nałęcz później. Czy uważacie, że w tej komisji również dojdzie do takiego wywindowania uczestniczących w niej polityków? Dodajmy, są to głównie politycy średniego pokolenia. Po stronie Zjednoczonej Prawicy Waldemar Buda, Przemysław Czarnek, po stronie obecnej koalicji właśnie przewodniczący Dariusz Joński, ale wydaje się też, że swoje chce ugrać były prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Myślicie, że to jest trochę gra na przyszłe przywództwo w swoich ugrupowaniach?
Nie, to znaczy w czasie tej pierwszej komisji to trzeba jeszcze wspomnieć o Janie Rokicie, tak? Ale zauważmy, czyli to były 3 osoby. No i jeszcze znane są inne osoby, które też tam brały udział i one jakby zapadły w tej pamięci osób, które się przynajmniej polityką interesują. Ale zauważmy, że jak była druga komisja w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007, to tam jej przewodniczący był Roman Giertych. Tam coś chodziło o budowę autostrad, Jana Kurczyka. No i właściwie tam
bez echa politycznego, medialnego. Tak samo komisja Ambergold też się wydaje, że nie udało się tej komisji przebić do zainteresowania politycznego, takiego medialnego na skalę, jak pewnie sobie to członkowie tej komisji życzyli.
No ale ona miała pewne takie walory merytoryczne, bo ona przynajmniej zobrazowała ten raport, przedstawił stan państwa, tak? Stan, jakby działanie różnych, czy brak działania właściwie, czy zaniechanie różnych instytucji państwowych. A tutaj w tym przypadku to po pierwsze tych komisji jest za dużo. I gdyby kogoś zapytać na ulicy, ile tych komisji w tej chwili jest, to on by się pogubił.
Ma być więcej, panie profesorze. No.
Czyli tutaj ta inflacja powoduje dewaluację, że właściwie tam ci przewodniczący tych komisji, tak, czy członkowie, to w żaden sposób nie do historii na pewno nie przejdą. I tym bardziej ja bym powiedział, że komisja Rybina była czymś bezprecedensowym, bo nikt się jakby nie spodziewał takiego obrazu polskiej polityki, tak, że właśnie wszystko, co istotne, to się załatwia pod stołem. Jest jakaś grupa trzymająca władzę i to właściwie było, można powiedzieć, jakby zgodne z tą z narracją prawicy lat 90., tylko te osoby, które tak mówiły, no to one były klasyfikowane jako oszołomy. I właśnie jeżeli powiedzmy w okresie komisji Rywina, tutaj się okazało, że te media liberalne typu Polsat, TVN, one jakby stanęły po obu stronach barykady, tak? To znaczy ten planowany przekręt, no to on był niekorzystny dla TVN-u i ta telewizja potrafiła w taki ciekawy sposób przedstawić, powiedzmy, obrady komisji. A tutaj raczej tego
przede wszystkim trzeba chyba pokazać, że to była pierwsza komisja, która była transmitowana w mediach, co było przełomem, bo to jeszcze była epoka przedinternetowa.
Tak. No tak, ale to musi być też transmitowane, jakby w odpowiedni sposób skomentowane, podane, tak? I to faktycznie było słuchane wtedy.
Tak, myślę, że to też jest kwestia osobowości polityków, skali, klasy, także sposobu prowadzenia tych przesłuchań, bo na przykład...
Na kogo pan profesor by obstawiał? Kto zyska politycznie? Kto zbije kapitał z członków tej komisji?
Myślę, że nikt. Ta komisja już na początku jakby rozbroiła swoje możliwości przez to, że na przykład nierówno traktowani są świadkowie. Że ci pierwsi mieli możliwość bardzo ważnego, właściwie to jest też tradycja tych komisji śledczych, że powołany przed taką komisję świadek ma prawo do tak zwanej swobodnej wypowiedzi. I pierwsi owszem, ale ten, który jest najbardziej zainteresowany przebiegiem, albo którym najbardziej zainteresowana jest komisja, czyli pan minister Sasin, został tej możliwości pozbawiony. No, czy można to w jakikolwiek merytoryczny sposób obronić? Nie, to była kolejna demonstracja. Sądzimy, że będzie pan mówił za długo, więc proponujemy głosować nad pozbawieniem pana głosu. Czy naprawdę można takie gremium traktować z pełną powagą? Ja mam wątpliwości. Poza tym, cóż ta komisja może ustalić? Przypuszczam, że obie strony pozostaną na swoich stanowiskach. Jedna, że wybory należało przeprowadzić, druga, że
tam chyba
że
nie ma niczego do odkrycia.
Odkryjemy jedynie ten prosty fakt, że demokracja jest kosztownym systemem, że przeprowadzenie czy stacjonarnych, czy korespondencyjnych wyborów kosztuje parę milionów.
To ostatnie pytanie w tej serii, bo wydaje mi się, że jest jeszcze jeden efekt, na który komentatorzy rzadko zwracają uwagę. Czy zgodzicie się, że to jest bardzo zły sygnał do tych urzędników średniego szczebla, którzy podejmują te decyzje cząstkowe, że jeśli jest stan wyższej konieczności, jeśli podejmiesz jakąś decyzję, z którą się wiążą kwestie finansowe, to musisz zważyć na to, że w przyszłości, jak wszystko wróci do normy, może będziesz za to sądzony. Było, nie było, jest to pewne ryzyko, bo żyjemy w świecie podwyższonego ryzyka, niż było to lat temu kilka czy kilkanaście. I czy nie jest to niestety takie betonowanie ewentualnego przyszłego imposybilizmu państwa?
Na pewno, to jest kwestia dwóch funkcjonariuszy CPA, Macieja Wąsika i Mariana Mariusza Kamińskiego, tak, to znaczy te osoby, które były zamieszane w aferze gruntowej, one zostały skazane przez sąd, a zastrzeżenia dotyczyły nie, powiedzmy, zgody prokuratury na przeprowadzenie pewnej prowokacji, tylko na braku zgody cząstkowej na przeprowadzenie pewnych cząstkowych działań, typu rozmowa w hotelu sejmowym, tak? To znaczy oni mieli jakby pozwolenie na dokonanie prowokacji, no ale akurat poszczególne etapy musiały też, na te poszczególne etapy też prokuratura powinna wyrazić zgodę. I tutaj w takim przypadku, no policjant, który goni przestępcę, no to on musi przede wszystkim zważać na to, czy on nie przestrzegał
procedur do końca.
Tak, czy on przestrzega procedur, czy ich nie łamie, a się nie zajmuje, powiedzmy, z unieszkodliwieniem przestępcy. No to jest taki przypadek, no to już też myśmy nie przerabiali, ale Stany Zjednoczone to jest przypadek Floyda, tak? I tego nieszczęśliwego zabójstwa, no bo jest ktoś, o którym wiadomo, że posiada broń, ma narkotyki, może tą broń użyć. No i teraz ci policjanci w wyniku zatrzymania go zastrzelili. No i jeżeli oni zostali potem zwolnieni ze służby, no to to powodowało no po prostu spadek bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że policja się boi interweniować. No i tu mamy, może być podobny przypadek w przypadku w kwestii no, walki z korupcją.
Mhm. Kończymy ten wątek. Zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy do części międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, Krzysztof Brzechczyn, Wiesław Ratajczak, a w części międzynarodowej porozmawiamy o Bałtyckiej Linii Obrony. Tak się ma nazywać projekt zbudowania 600 bunkrów, które powstaną na granicy Federacji Rosyjskiej, wpierw Estonii, później między państwami bałtyckimi a Białorusią. Mówi się, że te 600 bunkrów zużyje tyle betonu, ile potrzeba na wybudowanie 5 bloków mieszkalnych, czyli niewiele w sumie. Ale to jest inwestycja, która ma znaczenie symboliczne, świadomościowe. Czy jest tak, że waszym zdaniem państwa bałtyckie przygotowują się do nieuchronnego starcia z Rosją? Czy też wszystko skończy się dobrze? Bunkry będą tylko pamiątką pewnego lęku za może dekadę, może krócej, ale do tego starcia nie dojdzie. Pamiętajmy, że w krajach bałtyckich jest szczególny problem, jest znaczna mniejszość rosyjska, a w oficjalnej doktrynie Federacji Rosyjskiej stoi, że Rosja jest tam, gdzie są Rosjanie, co wywołuje faktycznie zagrożenie realne dla tych państw. Jak oceniacie tą inwestycję, jak i stopień zagrożenia państw bałtyckich?
Dobrze byłoby założyć, że ten drugi scenariusz zarysowany przez pana redaktora się spełni, czyli że bunkry będą atrakcją turystyczną i wspomnieniem pewnego czasu niepokoju. Natomiast wydaje się, że niestety one mogą mieć praktyczne zastosowanie. Właściwie tak jakbyśmy wracali do czasów, wydawałoby się, bardzo odległych, do sposobów prowadzenia wojen, które są już wyłącznie domeną historycznej refleksji. Budowa systemów obronnych to domena wieku XIX czy początku wieku XX, zresztą Poznań pełnił też przecież taką rolę w XIX
stuleciu.
Festung, tak, był twierdzą. Natomiast dziś widać właśnie w przypadku wojen o tak rozmaitym charakterze, wojen, owszem, hybrydowych, ale także konwencjonalnych, przekonuje nas o tym nieustannie sytuacja na froncie ukraińskim. W każdym razie tam również przecież na tyle, na ile było to możliwe ze względu na skromne możliwości państwa ukraińskiego, budowa umocnień przed taką pełnoskalową agresją rosyjską trwała. No, sytuacja w państw nadbałtyckich jest oczywiście, czy państw bałtyckich, bo Prybałtyka to nie, to jest rusycyzm, więc może go usunę. W każdym razie sytuacja Litwy, Łotwy, Estonii jest o tyle skomplikowana, że są to państwa o niewielkim potencjale ludnościowym także, więc to, co...
Plus eksklawa w Kaliningradzka, no która właśnie, szczególnie zagraża skrzydła. Litwie.
Natomiast co do kwestii mniejszości rosyjskiej, którą się rzeczywiście Rosja w nieodległej przeszłości posługiwała, to chyba ta sytuacja się zmienia. Przyznaję, że nie mam pełnych danych, natomiast takie dane szczątkowe pozwalają mniemać, że w przypadku Łotwy, a zwłaszcza Estonii, młodzi ludzie, którzy mają szansę też na awans zawodowy, uczestniczą w życiu nowoczesnych państw, bo Estonia z pewnością taki i Łotwa takie kryteria spełnia, że oni stają się lojalnymi obywatelami Estonii i Łotwy. Trzeba byłoby to oczywiście jakoś precyzyjnie potwierdzić, ale na pewno
no może
jest
panie
to...
profesorze, po prostu widzą standard życia, no, który jest w Rosji i nie chcą takiego standardu dla siebie.
Myślę, że tak, ale oczywiście nie można w żadnym razie lekceważyć wpływów Rosji, która na pewno ma swoich dywersantów, ma swoich agentów wpływu na terenie tych państw i oni na pewno nie zaprzestaną działalności.
Przypomnijmy tylko naszym słuchaczom sprawę językową. W 2012 roku na Łotwie odbyło się referendum, czy język rosyjski powinien być drugim językiem oficjalnym Łotwy. Zostało to odrzucone, wręcz przeciwnie, wprowadzono nakaz egzaminu języka łotewskiego. To nie jest wysoki poziom A2, ale żeby móc realizować się zawodowo, trzeba ten egzamin z tegoż języka zdać.
Tak, no to rzeczywiście świadczy o tych zmianach, choć pewnie w części to referendum zostało, ja sobie przypominam, zbojkotowane przez Rosjan. No widać...
Oni nie mogli chyba brać udziału Rosjanie,
bo jeszcze nie mieli obywatelstwa.
Nie mają obywatelstwa, Tak.
Krzysztof Brzechczyn, czy ta sprawa budowy 600 bunkrów nie pokazuje czegoś ważnego? Nie liczymy tylko na NATO, liczymy też na siebie.
No na pewno. To jest powtórzenie też takiej strategii wojennej Finlandii. Ona też w roku 1940 miała taką linię Mannerheima bodajże. I ta linia zatrzymała tak ten system bunkrów i umocnień obronnych. Zatrzymał marsz Armii Czerwonej. I tu jest, jakby ta funkcja ma być spełniona również, funkcja tych bunkrów. Chodzi o, po pierwsze, podwyższenie kosztów agresji, tak, potencjalnie dokonanej przez Rosję. No i też zatrzymanie armii armii rosyjskiej, przynajmniej przez kilka dni.
No, pomyłki wielkiej nie ma.
Tak. I to daje, powiedzmy, w tym momencie czas na interwencję sił NATO, tak? Czyli tutaj Bałtowie nie będą po prostu zepsięci do Morza Bałtyckiego.
Uważacie, panowie, że Polska powinna zbudować taki system zapór pulminowych, właśnie takiej fizycznej, terytorialnej ochrony na granicy polsko-rosyjskiej na północy i polsko-białoruskiej?
No, wydaje mi się, że coś takiego powinno powstać, przynajmniej w obrębie granicy z Kaliningradem, z okręgiem królewieckim. Bo tutaj ta jakby doktryna obecnej i ekipy no, polegała na tym, żeby się wycofać za Wisłę i
bronić się od Wisły do zachodu.
Właśnie, no nie? Ale to też trzeba nie mieć złudzeń, że armia kraje NATO od razu Polsce nie pomogą, tak? Czyli tutaj chodzi o to, żeby się jak najdłużej bronić, tak? Więc taki system zapór, no, jest czymś na pewno korzystnym.
Piesło Rotajczak, jak pan na to patrzy?
Jest to granica bardzo długa, a też trudna trudno jest przewidzieć, jak będzie jej długość wyglądać w momencie potencjalnej agresji, bo przecież też mamy ten ciągle trwający proces niestety pochłaniania Białorusi przez Rosję. Zbudowanie tak...
W tym sensie, że stawia pan tezę, że może się okazać, że poza Przesmykiem Suwalskim mamy granicę jedną z Rosji i drugą granicę z Rosji.
No niestety tak. Niestety tak, w dodatku tak długą i tak sumie łatwą do przekroczenia przez wojska pancerne, na przykład Brama Brzeska, by powrócić do sformułowania, które w historiografii od zawsze funkcjonuje, więc tu oczywiście trzeba byłoby zapytać specjalistów. Zapewne punktowo tego typu umocnienia są po prostu bardzo, bardzo potrzebne, natomiast i inne
no chyba nie trzeba, chyba nie trzeba pytać specjalistów, bo jak spojrzymy na przebieg wojny na Ukrainie, no to widzimy, że ta wojna dzieje się głównie środkami konwencjonalnymi, prawda? Żołnierze strzelają do siebie z okopów, przeprowadzają ataki. Tutaj, poza tym, że są drony, których wcześniej nie było, nie ma nic nowego, czego nie byłoby w wojnach, które odbyły się w XX wieku.
No tak, no bo i zgodnie z tradycyjną doktryną, jeżeli piechota zajmie teren, to wtedy ten teren jest zdobyty, tak? I tu właściwie jakby na początku to oczywiście można tam różnego rodzaju wynalazki stosować, drony, nie drony, ale jakby ta realia są takie, że wraz powiedzmy z długotrwałością wojny, no to następuje spadek jakby udziału tej techniki wojskowej. To już Marc Bloch zauważył w 40 roku, tak? W tym takim swoim traktacie o historii.
Tak, no, powiedzieć można, że ta długość granicy, czy długość linii, na której ewentualne uderzenie może nastąpić, jest okolicznością fatalną, ale też korzystną. Znaczy w tym sensie, że w przypadku państw bałtyckich no, wystarczy precyzyjne uderzenie w jeden punkt. Być może też jakieś skojarzenia historyczne można wyciągnąć, pomyśleć na przykład o sytuowaniu Kirchholmu i o tym, jak ważny był to punkt podczas wojen o dominację nad Bałtykiem. I wtedy rzeczywiście takie skupienie sił i środków na obronie tej krótkiej granicy, zapewnienie jej maksymalnego bezpieczeństwa jest niezwykle istotne. Bo jak mówię, konwencjonalne uderzenie, nawet niedługo przygotowywane, ale precyzyjnie zadane, no, powoduje odcięcie pewnego terytorium, czy może nawet dwóch państw, Łotwy i Estonii, od ewentualnej pomocy ze strony Polski czy innych państw.
Zobaczymy. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie basenu Morza Bałtyckiego, nie sposób nie zauważyć wysiłków Szwecji, która negocjuje z Węgrami. No to jest chyba bardzo duży zawód, ten zwrot Orbana w kierunku Moskwy, no bo jak żeby inaczej interpretować przedłużanie zgody na wstąpienie, na przystąpienie Szwecji do NATO.
Tak, no na szczęście to przystąpienie mentalnie, a w dużym stopniu także organizacyjnie już się dokonuje. To znaczy Szwedzi współpracują z wojskami NATO.
Ale panie profesorze, dodajmy, że bez tego nie ma formalnej wymiany niejawnych informacji, nie ma wspólnych manewrów, nie można...
No, ale są formalne informacje, to już się raczej wymienia. Tak. To się wymienia bez zgody i bez wiedzy. Powinno się wymieniać przynajmniej.
Także... Więc oczywiście, że potwierdzenie tego traktatowe jest
czyli
bardzo
uważacie,
wskazane,
że to ale... niezależnie co Orban zdecyduje, to i tak ta Szwecja w sumie jest tym na to?
Myślę, że tak, że to się po prostu już teraz dokonało. W tym sensie, w jakim też w pewnym stopniu Ukraina przystąpiła do NATO. To znaczy... W jakim stopniu za NATO prowadzi tę wojnę i przy współudziale NATO, biorąc pod uwagę uzbrojenie, doradztwo, etc.
Zapraszam do trzeciej części. Zostaniemy przy kwestiach związanych z Rosją, ale już od zupełnie innej, niemilitarnej, a kulturowej strony. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim cały czas Wiesław Ratajczak i Krzysztof Brzechczyn. A w trzeciej części chciałbym was zapytać, jaką politykę prowadzić wobec rosyjskich artystów, szczególnie tych artystów, którzy mieszkają na stałe na Zachodzie. W minionym tygodniu w polskich mediach była burza w kwestii zaproszenia do Filharmonii Warszawskiej wybitnego skądinąd pianisty rosyjskiego, mieszkającego na stałe na Zachodzie, i głosy się podzieliły. Z jednej strony mowa była o tym, że kultura jest niewinna, kultura należy do zupełnie innego porządku niż polityka. Z drugiej strony przypominano głosy, że kultura to soft power. Kulturę można użyć chociażby do tego, by nieco ulżyć wizerunkowi państw, które atakują inne państwo, w tym przypadku Rosji. Zapraszać czy nie zapraszać? Krzysztof Brzechczyn.
Czy moim zdaniem niezapraszanie, czy bojkot, czy to naukowców rosyjskich, czy artystów, no to nie jest jakąś wielką dolegliwością, jakąś wielką represją. Także jeżeli tutaj kraje Unii Europejskiej podtrzymują sankcje, tak, wobec Rosji, sankcje ekonomiczne, no to też tymi sankcjami powinni być objęci ludzie kultury. No pytanie jest, powiedzmy, tej osoby nie znam, no ona mieszka na Zachodzie, no i jest pytanie tak, czy ma obywatelstwo rosyjskie,
ma.
Czy potępiła?
Nie.
No to jeżeli nie, to nie ma tutaj dyskusji, dlatego że celebryta, jak się okazuje, nie tylko w Polsce, ale też no, w innych krajach, demokracja ma wielki wpływ na życie.
Ja się zatrzymam
na życie
przy tym sformułowaniu potępiła, ponieważ bardzo często rosyjscy artyści mówią, my chcemy pokoju, nie chcemy cierpienia, nie chcemy wojny. I to jest pytanie, czy ten pokój, to znaczy ma być pokój na warunkach Putina z granicą gdzieś na środku Ukrainy albo w ogóle, czy ten pokój oznacza, że Ukraina powinna pozostać przy swoich ziemiach, które w tej wojnie zostały odebrane. To jest pewna niewiadoma.
No tak, no to powinno być potępienie działań Putina, czy potępienie agresji rosyjskiej na Ukrainę. To powinno być jednoznacznie stwierdzone. Tak jak powiedzmy, no, wprowadzono w Polsce stan wojenny 13 grudnia, no to polscy na przykład intelektualiści, którzy przebywali na Zachodzie, którzy też tam zostali, no to oni potępili expressis verbis z działania Jaruzelskiego i w podobny sposób.
Nie apelowali, by był spokój, no tak, tylko tak. Potępiali Jaruzelskiego.
Czyli wiadomo, wszyscy wiedzą, na czym polega potępienie, tak? Czy tam krytyka, no to jeżeli takiego aktu no, nie dokonano, no to w tym momencie z jakiej racji uchylać sankcje wobec właśnie tych osób?
Piesła, ja bym powiedział, że pianista nie musi być trybunem, nie musi być publicystą. I może rzeczywiście do takich deklaracji antywojennych nie musimy oczekiwać. Natomiast warto tak porównawczo spojrzeć, jak inni rosyjscy artyści, a zwłaszcza rosyjscy pianiści, tę kwestię swojego stosunku do rosyjskiej agresji na Ukrainę rozstrzygnęli. I tu myślę, warto takie spojrzenie na karierę Chozjajnowa zrobić i przypomnieć, że on w konkursie chopinowskim w 2010 roku brał udział i był wtedy jednym z finalistów tego konkursu. A wygrała wtedy znakomita Julianna Avdiejewa. Chozjajnow wrócił po 11 latach na konkurs, ale już nie zyskał uznania jurorów. Dlaczego wspominam o znakomitej Julianie Avdiejewie, która jest w moim przekonaniu jedną z najwybitniejszych żyjących pianistek? Ona w sposób jednoznaczny potępiła rosyjską agresję, nie ukrywa swojego poglądu w tej materii, choć oczywiście można zakładać, że wiąże się to z konsekwencjami być może wobec jej bliskich,
to panie profesorze,
wobec jej przyjaciół.
To ja postawię pytanie tak. W taki sposób. Witold Jurasz w jednym ze swoich komentarzy stwierdził, że nie powinniśmy absolutnie potępiać kultury rosyjskiej, która sama w sobie jest wielka, wybitna i tak dalej i tym podobne, ale powinniśmy zrobić jednak przerwę w prezentowaniu jej w tej sytuacji wojennej. Także tych postaci, które są pozytywne. No, trudno by sobie wyobrazić, by na przykład wybitny pianista z Berlina zagrał w Londynie w 1941 czy 1942 roku. Tak? Na przykład to jest coś, co raczej nikomu by do głowy nie przyszło. Czy tak, może to jest pewne rozwiązanie? Jakby się pan do tego ustosunkował?
Oczywiście artyści, intelektualiści, którzy od nazizmu się zdystansowali, czy gruntownie go potępili. Oni uczestniczyli w życiu intelektualnym, artystycznym świata. Tomasz Mann na przykład. Inni, to znów nie jest tak, że w świecie właśnie wybitni rosyjscy artyści przestali zachwycać publiczność. Właśnie poza Leonidem Avdiejewem też pomyślałem o Grigorim Sokołowie, genialnym, wybitnym, może najlepszym żyjącym pianiście, który nie ma takiego temperamentu, żeby pisać, występować, krytykować, ale już tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny zdecydował się na taki gest, by swoje honorarium za koncert, za recitale w Wiedniu przekazać w całości na pomoc ukraińskim ofiarom wojny, a później też chyba tego nie ogłaszając specjalnie zrezygnował z rosyjskiego obywatelstwa, jest dzisiaj obywatelem Hiszpanii. Czyli można, to znaczy to jest rzeczywiście kwestia pewnej decyzji, odwagi. Być może w przypadku młodszego artysty, jakim jest Nikołaj Chozjajnow, o taką decyzję nieco trudniej, ale myślę, że przy tym talencie, przy tych umiejętnościach brak wyraźnego gestu oznacza po prostu poparcie i na to sobie nie możemy pozwolić i tu podzielałbym stanowisko byłego ambasadora Polski na Białorusi, którego przed chwilą pan redaktor
Krzysztof Brzechczyn
zacytował.
No w sumie też tu trzeba odróżnić jakby dzieła kultury rosyjskiej, tak, od celebrytów, od artystów, bo powiedzmy nikt przynajmniej no nie wpadł na to, żeby palić Dostojewskiego, tak? I przecież jego książki, czy powiedzmy dzieła innych wybitnych filozofów, jak na przykład Bierdiajewa, to są studiowane, wydawane i kupowane. I tutaj ja jakby, to znaczy nie widzę sensu robienia sobie przerwy, tak? W poznawaniu, czy tam w studiowaniu dzieł kultury rosyjskiej, to by trzeba było nie wiem, rozwiązać wszystkie instytuty filologii rosyjskiej, ale przerwę...
Filolodzy rosyjscy notabene mają pewien problem, chociażby dlatego, że są odcięci teraz od powiedzmy tych uczelni rosyjskich i nie są w stanie pewnych badań prowadzić. To jest inna sprawa, ale
to jest inna sprawa, ale przerwę powiedzmy w kontaktach właśnie z Rosjanami, którzy nie potępili agresji rosyjskiej, to można sobie zrobić, tak? I tu trzeba oczywiście te dwie kwestie rozdzielić.
A wróćmy do tej sprawy warszawskiej. Gdzie był błąd? Czy w tym, że nie sprawdzono tego gościa, czy w tym, że nie przedyskutowano sprawy, może nie naświetlono odpowiednio kontekstu?
Tu chyba zdecydowały względy organizacyjne. O ile się nie mylę, to nie Filharmonia Warszawska jest...
Ona
użycza sali jakiemuś szwajcarskiemu towarzystwu. I tu nie wykluczałbym, że jest to też jakiś rodzaj prowokacji, obejścia. Być może na wywołanie tego typu sporu, o jaki dziś toczymy, czy jaki dziś komentujemy. W tym przypadku chodziło, nie wykluczałbym i takiej możliwości. A być może jest to też takie odreagowanie zakazu, jak widać, niepotwierdzonego dość wyraźnie przez nowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jak wiadomo, zajętego innymi sprawami, zakazu, który wydał poprzedni minister, profesor Gliński.
No, należy się cieszyć, że Filharmonia nie jest likwidowana, tak więc to już jest dobrze.
Pozdrawiamy państwa z Polskiego Radia Poznań w likwidacji. Panowie, kończąc nasz magazyn, kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie? Wiesław Ratajczak.
Chciałbym dzisiaj polecić taką niszową książkę. Instytut Pileckiego wydał taką potężną rozprawę, a jednak w lekturze fascynującą, zatytułowaną Męskość. Myślę, że to temat niezwykle istotny. Także odnosząc się do tematów przez nas dzisiaj poruszonych, tematów politycznych, militarnych, to książka Harveya Mansfielda, profesora Uniwersytetu Harvarda, a wydawcą tej pozycji jest Instytut Pileckiego, dlatego pozwalam sobie na zarekomendowanie.
Jeszcze istniejący.
Jeszcze istniejący i nadzwyczaj pożyteczny w moim przekonaniu. Również jako wydawca, mający wiele zasług.
Krzysztof Brzechczyn.
A ja bym polecił książkę wydawnictwa poznańskiego i to jest Rytuały, z długim podtytułem Pozornie bezsensowne czynności, które nadają sens naszemu życiu, a autorem jest Grek Dimitris Ksygaladas. Ksy to się pisze się przez X. I ta książka, jak jej tytuł wskazuje, mówi nam o znaczeniu tradycji, rytuałów, pewnych powtarzalnych czynności i one są tak interpretowane od takiej strony kognitywistycznej. Tak więc autor twierdzi, że powiedzmy czynności, które są czynnościami rytualnymi, no mają długą tradycję, długą historię w ludzkiej społeczności, no i są też ważnym elementem trwania społeczeństwa.
Bardzo wam dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrego tygodnia życzę.
I profesor Krzysztof Brzechczyn.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Również się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.